Wieść, która rozpocznie naszą wieczorną audycję dość nietypowo, bo o godzinie 22.04, ale okazja niesamowita, bo co się wydarzyło między 13 a 20 dniem listopada 2021 roku, opowie pani Joanna, pani Natalka. Też poprosimy naszych księży, ksiądz Andrzej Milej i ksiądz Wojciech Kucza, z którymi za chwilę też połączymy się. Pani Joanno, oddaję pani głos. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Szczęść Boże wszystkim. Co się wydarzyło między 13 a 20? Jak od wielu, wielu wieków, można by powiedzieć, między 13 a 20 listopada odbywa się w kaplicy świętego Stanisława Kostki w centrum Wiednia przy ulicy Kurentgasse 2. Odbywa się oktawa po jego wspomnieniu. Ja już często mówiłam o tej kaplicy. Można sobie posłuchać również na stronie naszego radia. Wspomnę tylko, że Stanisław Kostka, nasz święty z Mazowsza, z obecnej diecezji płockiej, przybył tutaj wraz ze swoim bratem, mając 14 lat. To mówimy cały czas o wieku XVI. W 1564 roku, aby kontynuować swoją naukę tutaj właśnie u jezuitów, ponieważ jezuici wiedeńscy mieli słynne kolegium, słynną szkołę, do których przybywali z najróżniejszych stron Europy dzieci z dobrych rodzin. Stało się tak, że po niecałym roku oni musieli opuścić konwent i musieli znaleźć sobie mieszkanie. Brat Stanisława znalazł dosłownie parę kroków od byłego konwentu mieszkanko na pierwszym piętrze, właśnie przy Kurentgasse. Tutaj spędził Stanisław 2,5 roku. I tutaj w tymże właśnie domu można powiedzieć, że ten czas był dla niego bardzo ważny i decydujący o jego przyszłości. Tutaj miał swoje wizje, słynne wizje, które między innymi możemy są zilustrowane na ołtarzu w kaplicy, obecnej jego kaplicy. Tu mu się pokazała Matka Boska z Dzieciątkiem, która, można powiedzieć, wezwała go, czy zaproponowała mu wstąpienie do jezuitów. Droga ta była dosyć długa, może nie będziemy o tym mówić, ponieważ no, jest jego historia właściwie znana. Nam chodzi głównie tutaj o tą jego kaplicę. Wiemy bardzo dobrze, że on na przekór swojej rodzinie uciekł z Wiednia, ponieważ tutaj niestety jezuici wiedeńscy bali się siły rodziny Kostków i obawiali się po prostu tego, że nie zgodząc się na przyjęcie młodego Stanisława, mogą mieć problemy natury politycznej, powiedzmy. Więc młody Stanisław, mając lat 16, ucieka z Wiednia przez Niemcy i pod koniec października dochodzi, ponieważ szedł cały czas na piechotę, do Rzymu. I tam zostaje on członkiem członkiem zakonu jezuitów. Niedługo niestety może cieszyć się tym swoim marzeniem, ponieważ parę miesięcy później, dokładnie 15, z nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku umiera w Rzymie na Kwirynale. I tutaj się właściwie zaczyna ta historia, o której chcemy teraz mówić, czyli o Oktawie. Ta śmierć jego była wielkim wydarzeniem, ponieważ sam Stanisław uważany był już za życia jako święty. I tak jak kiedyś tutaj wspominaliśmy, był on uważany jako pierwszy santo subito, czyli właściwie ogłoszono go prawie świętym zaraz po śmierci. Ale rzeczywiście ta wieść doszła dosyć szybko do Wiednia i tutaj w miejscu, w którym on mieszkał w 1582 roku, utworzono taką powiedzmy kapliczkę, a może ja wiem, takie bardziej miejsce poświęcone jego osobie. I kult ten jego zaczął się już właściwie wtedy, ponieważ ludzie sobie przypomnieli te jego wizje, o których się mówiło, ponieważ on to sam opisywał w swoim liście do przyjaciela, z którym studiował tutaj w kolegium jezuickim. Więc o tym się po prostu tutaj mówiło. W połowie XVIII wieku pewna pani Maria Barbara Koller von Morenfeld stworzyła, nabywając ten dom, ponieważ trzeba tutaj powiedzieć, że ten dom miał bardzo wiele właścicieli. Ona nabyła ten dom i właściwie dzięki niej mamy tą kaplicę w tejże formie, którą dzisiaj jeszcze możemy oglądać. I ona przebudowała wtedy tąże kaplicę właśnie w stylu rokokowym, z tymi pięknymi złoceniami, girlandami, kwiatami. Miejscu, w którym ponoć stało łóżko Stanisława, postawiono ołtarz. Natomiast nad tym ołtarzem 100 lat później, w 1840 roku, zawisł obraz właśnie ilustrujący te wizję Stanisława i co jest ciekawe, to jest chyba, zdaje się, jedyna ikonografia, jedyny obraz, który rzeczywiście zawiera wszystkie te wizje. Jest bardzo słodki, niektórzy mówią kiczowaty, nieważne. Ale od tego momentu, ponieważ pani Barbara Koller, nie wiem do dzisiaj dlaczego, usiłuje to jakoś znaleźć, może kiedyś mi się uda. W każdym razie była zafascynowana również jego osobą i ta kaplica dla niej była bardzo ważna i nawet w testamencie zapisała ją i poprosiła, aby każda osoba, która będzie następnym właścicielem, traktowała tą kaplicę jako kaplicę, żeby ta kaplica nigdy nie została zmieniona, zlikwidowana. I tak zostało już do dzisiaj. I moje przypuszczenia są takie, że może nie od tego koniecznie XVII wieku, chociaż wtedy właśnie pani Koller powołała jezuitów jako opiekunów duchownych tejże kaplicy i zapewne już wtedy odbywały się msze. Czy Oktawa się wtedy zaczęła, tego nie wiemy. Ja doszłam do najróżniejszych czasopism czy dzienników, periodyków i najstarszą datą, jaką znalazłam, to była połowa XIX wieku. I wtedy już się pisało o Oktawie. Musimy jeszcze zaznaczyć tu, żeby być precyzyjnym, że w 1955 roku Pius XI zniósł wszelkie oktawy, które świętowane były no, prawie że od czasów średniowiecza, ponieważ one nakładały się jedna na drugą, więc tego świętowania było po prostu za dużo i właściwie nie było wiadomo, co się świętuje. I rzeczywiście one zostały zniesione. Jak wiemy, oficjalnie dzisiaj świętujemy tylko dwie podstawowe, główne oktawy. To jest oktawa Bożego Narodzenia i oktawa Wielkiej Nocy. Natomiast zostały tu i tam, obawiam się, że pewnie na całym świecie, jakieś tam takie lokalne uroczystości i do nich właśnie należy ta oktawa świętego Stanisława. I to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że te uroczystości trwają rzeczywiście od tamtego, powiedzmy, czasu połowy XIX wieku, a może i wcześniej. I nie przeszkadzały nawet wojny temu, nie przeszkadzały inne polityczne konflikty. Ta oktawa odbywała się zawsze i odbywa się do dzisiaj. Nawet w tamtym roku została rzeczywiście ze względu na pandemię oficjalnie odwołana, ale wiem, że obecny opiekun, rektor tejże kaplicy, ojciec Michał Cacherl, odprawiał sam tę mszę przez całe 8 dni. Sam, ze sobą i ze Stasiem. W każdym razie, dlatego w tym roku bardzo zależało nam na tym, mówię nam, Radiu Droga, którego Stanisław Kostka jest przecież patronem, aby koniecznie spróbować, bo ponieważ to nie wiedzieliśmy, czy nam się to uda, czy nie, po prostu spróbować odprawić całą oktawę w języku polskim. Te oktawy odbywały się oczywiście zawsze w języku niemieckim. I tak muszę jeszcze podkreślić, że wcześniej rzeczywiście na te oktawy przychodziły tłumy, rzeczywiście tłumy, bo są opisy, są notatki, noty prasowe, gdzie się opisuje rok w rok właśnie te oktawy. Tam na przykład wcześniej Eucharystię, msze święte odprawiali także nuncjusze, arcybiskupi, biskupi, prałaci. To wszystko było może związane też z bliskością nuncjatury, która kiedyś wcześniej była na Amhof, z obecnością też z, dosłownie kilka metrów od kaplicy Stanisława jest przecież katedra świętego Szczepana. W każdym razie te uroczystości, czy ta tradycyjna oktawa pozostała do dzisiaj. I bardzo nam miło i cieszymy się bardzo, że mogliśmy dopiąć swojego i po raz pierwszy w historii tejże kaplicy odprawić polską oktawę. Chciałabym zaznaczyć, że oczywiście wcześniej jak najbardziej odprawiały się msze święte i najróżniejsze modlitwy również w języku polskim i w innych językach, ale nie było nigdy tej całości. Także chciałabym tutaj podziękować w naszym imieniu, w imieniu naszej redakcji wszystkim księżom. Było ich w sumie 7, zaproszonych było 8, ale niestety jeden z przyczyn od nas niezależnych musiał zrezygnować. I chciałabym tutaj wymienić właśnie tychże księży. Pani, może zacznę, tak?
Pani Joanno, bo my mamy, ja mam już połączenie tutaj z naszym, przynajmniej z dwoma księżmi. Z księdzem
Wojciechem. Wymienię tych, którzy brali udział dosyć szybko. Więc zaczynał ojciec Augustyn.
Może skończymy, żeby nie trzymać, przepraszamy, może skończymy później, dobrze?
Dobrze, dobrze.
Bardzo proszę, serdecznie witam na antenie księdza Andrzeja czy księdza Wojciecha. Halo?
Szczęść Boże, jesteśmy akurat, tak się złożyło, że jesteśmy razem, więc jest również ksiądz Wojtek, więc jest ksiądz Andrzej i ksiądz Wojtek. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Droga.
Księże Andrzeju, księże Wojciechu, my dziękujemy, do pani Joanna już tutaj podziękowała, dziękujemy wam za to, że znaleźliście czas. No czas dość taki specyficzny, bo w samo południe i przyszliście też do kaplicy. Jakie przeżycia właśnie ksiądz wynosi, jeżeli mogę tak zapytać, z tej oktawy świętego Stanisława Kostki tutaj w Wiedniu po raz pierwszy, jak właśnie słyszeliśmy?
Tak, tak. Więc powiem taką rzecz, że gdzieś tam postać świętego Stanisława Kostki jest nam znana. Uczymy się gdzieś, jest to nawet przewidziane w programie nauczania religii w szkole podstawowej, więc się to przejawia. I powiem tak, że ten motyw wiedeński jest tak bardzo, bardzo delikatnie zaakcentowany. Bardziej się akcentuje ten jego pobyt w Rzymie i ten jakby samą tą okoliczność śmierci i pobyt w Rzymie. Natomiast ja pierwszy raz, będąc tu w Wiedniu, pierwszy raz gościłem w tej kaplicy dwa lata temu pierwszy raz i byłem pod niesamowitym urokiem tego miejsca, a ten pomysł tegoroczny, że to jest przez 8 dni, był też taki niesamowity, ponieważ tak jak mówię, święty Stanisław Kostka dla nas Polaków, czy nawet w Polsce, jest patronem dzieci i młodzieży, więc dzieci i młodzież zazwyczaj nam się kojarzą z tym etapem szkolnym, kiedy chodzą do szkoły, uczą się i jest takim patronem, który jest bardzo czczony, a to miejsce, ja sobie wyobrażałem tak, powiem, zanim do tej kaplicy dotarłem, zanim tam się znalazłem, wyobrażałem sobie, że święty Stanisław Kostka był jako młodzieniec tutaj w Wiedniu, jakiś epizod to był jego życia, ale okazuje się, że to był taki bardzo ważny epizod, ponieważ swoim pobytem wywarł taki stały ślad. To miejsce jest bardzo odwiedzane i choć on nam jest drogi jako Polakom, to miejsce jest odwiedzane przez Austriaków. Tam bardzo dużo Austriaków przychodzi. Ja miałem to szczęście, że w tym roku, w czasie tej oktawy, dwukrotnie celebrowałem Najświętszą Eucharystię w niedzielę i w sobotę i zawsze tam było dużo ludzi. Wiadomo, że to miejsce jest takie, jakie jest i sytuacja zewnętrzna, okoliczności też są takie, ale jest to niesamowite przeżycie budujące wiarę. I tam przychodzą, ja mówię, że my przychodzimy do mieszkania świętego Stanisława, bo jesteśmy u niego w gościnach. Przychodzimy do jego domu, do jego mieszkania, do jego pokoju, tam, gdzie on chodził, gdzie uczył się, gdzie spał, gdzie odpoczywał, gdzie czytał, gdzie różne myśli miał, to my jesteśmy u niego w gościnie i tam właśnie też ten początek tych objawień, więc pod tym względem dla mnie jako kapłana było to przeżycie budujące wiarę. Ja myślę, że ja stosunkowo, jak tak powiem, na świeżo mogę to relacjonować, natomiast z pewnością ksiądz rektor, ksiądz Wojciech, który wiele lat tu w Wiedniu mieszka, może obserwować, jak na przestrzeni lat się to ten kult teraz ożywia się, ten kult, ten święty Stanisław jakby na nowo jakby jest odkrywany przez wiernych.
Księże Andrzeju, sobota, ostatnia sobota to też i taki męska grupa. Bardzo wielu mężczyzn było obecnych na mszy świętej.
Tak, tak. To jeszcze jakby dopowiadając do tego, co wcześniej powiedziałem, w Wiedniu powstaje wspólnota bojowników Maryi. To jest wspólnota, która została założona przez księdza salezjanina, księdza Dominika Chmielewskiego. I tak się tu mężczyźni zebrali, zgromadzili i wyrazili chęć założenia takiej wspólnoty. Ja w jakiś sposób, na ile potrafię i mogę, towarzyszę tej wspólnocie. I to spotkanie sobotnie było też takim kolejnym spotkaniem tej wspólnoty wojowników Maryi w Wiedniu. Więc to są mężczyźni, którzy za pomocą różańca i praktykowania swojej wiary chcą szerzyć dobro. Chcą szerzyć dobro, więc to spotkanie też, z tego co możemy usłyszeć od nich, było bardzo owocne, bo przed mszą świętą u Stasia gościliśmy na takim spotkaniu organizacyjno-formalnym i później msza święta, która była, że tak powiem, no, w jakiś sposób liturgicznie służyli wojownicy Maryi, jak i również oni prowadzili różaniec. Powiem taką jeszcze, można jedną rzecz dodać, że zazwyczaj, gdy patrzymy na nasze kościoły, kaplice, świątynie, czy słyszymy o modlitwach, to zazwyczaj kojarzy nam się to z większością niewiast, że niewiasty są przeważającymi osobami, które uczestniczą. A tutaj mamy mężczyzn, którzy głośno odmawiają różaniec, którzy nie wstydzą się swojej wiary i oni przychodzą z potrzeby serca. To jest też piękne świadectwo. Ja widziałem w sobotę parę osób, Austriaków, którzy z podziwem patrzyli na modlitwę tych mężczyzn, którzy no, przeżywają swoje życie. To są ojcowie, to są mężowie, to są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy mają różne przeżycia, różne doświadczenia, ale oni to swoje życie chcą przeżywać w cieniu Najświętszej Maryi Panny, żeby ona była takim przewodnikiem dla nich. Więc to spotkanie sobotnie naprawdę było bardzo owocne i tak, mimo że niektórzy, to są Polacy akurat, ci mężczyźni, mieszkają 20-kilkanaście lat w Wiedniu, bodajże 3 osoby czy 4 osoby pierwszy raz było w tej kaplicy. Więc to też jest takie, no jakby dodatkowe świadczenie, doświadczenie, że oni nagle no, nie wiedzieli, słyszeli o Stanisławie Kostce, że niby był w Wiedniu, ale nie wiedzieli, że to jest takie wspaniałe miejsce, że to jest kaplica, gdzie można się pomodlić, że to jest mieszkanie, do którego można przyjść i pobyć tam. Więc tutaj naprawdę ja jeszcze wspominając to sobotne spotkanie, mówię, że święty Stanisław Kostka to był takim pierwszym wojownikiem Maryi, bo jego jednym z atrybutów jest różaniec, który często odmawiał, a różaniec to jest modlitwa za przyczyną wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. Także bardzo dobry pomysł. Tutaj też serdeczne podziękowania z mojej strony jako księdza dla pani Joanny i pana Stanisława, że zechcieli upowszechnić w jakiś sposób, to miejsce, mieszkanie świętego Stanisława. I tak chcę jakby powiedzieć, że jak Jan Paweł II był takim orędownikiem miłosierdzia Faustyny, głosicielem, czy też mówiąc współczesnym językiem, propagatorem, ale to apostołem, co prawda, to nie, propagator Bożego Miłosierdzia, to tak myślę, że tutaj pani Joanna i fale Radia Drogi są takim właśnie propagatorem Stanisława Kostki w Wiedniu, wśród Polaków. Więc tutaj i to różne drogi Polaków prowadzą do Wiednia. To najczęściej jest ta droga droga zarobkowa, prawda, za chlebem, może dziś inne czynniki. Stanisław tą drogę miał za wiedzą, można powiedzieć, prawda? Chciał zdobywać wiedzę, więc te drogi się przecinają, że na tych różnych drogach, na tej drodze za chlebem, jak i również drogą na drodze za wiedzą, można też pięknie dawać świadectwo jako człowieka wierzącego, dawać świadectwo wiary, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Ja myślę, że to jest bardzo piękna idea. Te 8 dni na pewno sprawiło, że wiele łask za przyczyną świętego Stanisława do ludzkich serc spłynęło. To jeszcze w nawiązaniu, że z tym miejscem świętego Stanisława w czasie oktawy jest również ten przywilej odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, że każdy, kto nawiedził to miejsce w tych dniach, uzyskał odpust zupełny i wiele osób z tego świadomie skorzystało. To jest ten kolejny dar, który otrzymujemy. Ale również chciałbym żeby dopowiedzieć pewne słowa, oddać głos księdzu Wojtkowi, księdzu rektorowi, aby podzielił się też swoimi refleksjami z tych ostatnich dni.
Dziękujemy księże Andrzeju i prosimy księdza rektora. Księże rektorze, witamy na antenie naszego radia, Radia Droga.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo cieszę się, że ksiądz Andrzej tak prawie że szczegółowo wypowiedział swoje przeżycia. Nie chciałbym zbyt dużo przedłużać. Oczywiście w pierwszej kolejności panu Stanisławowi i pani Joannie. No, nie tylko dziękuję, ale przede wszystkim gratuluję za takie przedsięwzięcie, jakim było przygotowanie oktawy i to w języku polskim. Ja znowu, podobnie jak w czasie swojego kazania, można powiedzieć w poniedziałek, trzeci dzień oktawy, nawiążę do osobistej historii. Otóż moja historia z Austrią zaczęła się dokładnie 12 października 1978 roku. No, nie przyjechałem za chlebem, celem był dojazd do opactwa kanoników regularnych Norbertanów w Górnej Austrii, ale poniekąd historia z Wiedniem zaczęła się właśnie też tego dnia, bo wylądowałem wtedy w Wiedniu i przebywałem wtedy przez, można powiedzieć, prawie 2 dni w Wiedniu, 12 i 13 listopada. I bardzo chciałem odwiedzić tę kaplicę, ale niestety nie udało mi się jej nawiedzić, bo była zamknięta. To było października, przepraszam, 12 i 13 października. A w listopadzie no już nie mogłem przyjechać. I po raz pierwszy pojawiłem się po pobycie w Rzymie, po otrzymaniu sakramentu święceń, wtedy jeszcze było w 7 roku pontyfikatu Jana Pawła II, z jego rąk. I jeden z księży, już dzisiaj nieżyjący, księży należących do archidiecezji wiedeńskiej, monsignor Wilhelm Pałkowicz, który był wtedy duszpasterzem niewidomych w Wiedniu, załatwił mi taką mszę świętą, która była jedna z pierwszych moich mszy świętych poświęcenia kapłańskich. Można powiedzieć takie nieformalne prymisje, zanim dojechałem do Górnej Austrii, a później do Polski. I to było moje pierwsze spotkanie z tą kaplicą. I pamiętam bardzo dużo, no, miałem wtedy takich nadzwyczajnych wrażeń. Cała historia mojego przygotowania się do sakramentu przyjęcia kapłaństwa, do sakramentu święceń, tak to jest oficjalna nazwa, no, była w ogóle okresem wielkiego podekscytowania, ale kiedy przyjechałem do Wiednia, zobaczyłem jeszcze coś, czego wcześniej nie dostrzegałem. Otóż odprawiając tą jedną z pierwszych mszy świętych, jakoś tak wtedy mi się objawiło przed oczami, że chyba cała przyszłość mojego kapłaństwa będzie właśnie w takich miejscach. Za pierwszą mszę świętą, jaką odprawiłem samodzielnie, odprawiłem w bardzo małym kościółku, jednym z najstarszych w Watykanie, z IV wieku zachowała się tam jeszcze apsyda Chiesa Santa Pellegrino. I zaraz po wyjeździe z Rzymu, pierwsza msza święta, można powiedzieć w Austrii, no to była w ogóle w Austrii pierwsza msza święta i w Wiedniu zarazem, to była właśnie w tej kaplicy, w pokoju, gdzie mieszkał święty Stanisław Kostka. Ale to było dopiero 7 lat po moim przyjeździe do Austrii. Także wcześniej nie było mi to dane. No i później przy różnych okazjach, przebywając w Wiedniu, zawsze starałem się tak znaleźć czas, żeby właśnie w tej oktawie, gdzie były codziennie odprawiane msze święte po niemiecku, żeby być przynajmniej na mszy świętą, którą chętnie odprawiałem po polsku. I tak było właściwie przez cały czas, nawet w zeszłym roku, nie podczas oktawy, ale w październiku, w bardzo wąskim gronie, przede wszystkim pani Joanny, ale także znakomitego nam znanego fotografa papieskiego Grzesia Gałązki, też dane mi było, mimo tego roku lockdownu, to chyba było 20 października, odprawić mszę świętą u Stasia, jak to bardzo często mówimy, u Stasia. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, w 2019 próbowaliśmy jak gdyby tą oktawę rozszerzyć też po polsku. Do tego czasu zawsze w oktawie, albo na początku, albo tam w środku, odprawiali księża zmartwychwstańcy. No i jeżeli miałem taką możliwość, to się dołączałem jako koncelebrans. Ale od 2019 roku udało nam się przez 4 kolejne dni, przez 4, to jest dopiero pół oktawy, odprawiać mszę świętą w języku polskim.
Pamiętam, księże, to pamiętam, no, rano.
I inicjatorem była też pani Joanna, a pan był na wszystkich tych mszach świętych. Także cieszę się, że taka pamięć jest. Nie chciałbym przedłużać. No jeszcze raz muszę powiedzieć, że idea jest wspaniała. Popieram, gratuluję. No, jesteście wspaniałymi apostołami świętego Stanisława. Panią Joannę znam od dłużej, dużo, dużo dłużej. I jeszcze jak byłem w opactwie i zaraz po święceniach kapłańskich. I wiem, że pani Joanna od samego niemalże początku, jak ją poznałem, to jest zafascynowana świętym Stanisławem i jest naprawdę to, co ksiądz Andrzej powiedział, wspaniałą apostołką kultu świętego Stanisława Kostki. I mówię, kapelusz z głowy, trzeba naprawdę z pełnym respektem popatrzeć i wierzę, że pani Joanna doprowadzi do czegoś może jeszcze bardziej większego, niż do tej pory mieliśmy okazję to przeżyć. Dziękuję.
Ja tak, jeżeli panie Stanisławie,
proszę bardzo,
słuchacze, dwa słowa mogę powiedzieć, to tak sobie taka myśl mi się szybko zrodziła w związku z tym, co powiedział ksiądz Wojciech i pani Joanna i pan Stanisław, ale przede wszystkim w związku z tym, co się tam wydarzyło, to jest bardzo piękne dzieło i taką mam głośną propozycję, otwartą propozycję. Czy można by na przykład podjąć takie wyzwanie i każdego miesiąca wybrać jakąś datę, czy to będzie data dzień urodzin, czy dzień śmierci, każdego miesiąca tam sprawować Eucharystię, która byłaby transmitowana, tak, transmitowana przez radio.
Księże Andrzeju, można... przepraszam, że wejdę w słowo. Jest od września co miesiąc już się odbywają msze święte.
A, no to pięknie, więc po prostu mnie to uciekło, ale to, więc właśnie to jest jakby dopełnienie tej oktawy.
Tak, serdecznie dziękujemy za te piękne świadectwo. Tak, proszę bardzo.
Natomiast jeżeli jeszcze tak można by bo to w tym sensie, tak mówię, no, święty Stanisław Kostka jest nam znany i jest to postać bardzo lubiana przez polską młodzież, ale można by też wykorzystać, aby no, jego podejście do nauki, jego podejście do życia, jego podejście do wiary, można by też zrobić taką serię wykładów, czy też to w formie kazań, aby przybliżyć jego postać, jak on myślał, co mówił, co czynił, bo przecież przeżywał swoje problemy, miał kłopoty. Na początku mu nauka w Wiedniu bardzo nie szła, odstawał od wszystkich, więc tutaj ta wiara też była taką pomocą, więc tutaj może w ten sposób, aby też przybliżyć. Dzisiaj człowiek boryka się z różnymi sprawami, prawda? Przychodzi po nadzieję do Pana Boga, a Stanisław Kostka jest takim orędownikiem nadziei, bo jemu bardzo trudno było na początku i nieporozumienia z bratem, i z rówieśnikami, z rodziną, a jednak wszystko się dobrze ułożyło, bo potrafił do końca zaufać, więc to są takie myśli, można powiedzieć, otwarte na przyszłość, na kolejne obchody oktawy świętego Stanisława Kostki. Ja dołączam się tutaj do tych słów, które ksiądz rektor powiedział. Wiadomo, ta sytuacja zewnętrzna jest jaka jest, ale udało się tutaj to zorganizować. Tutaj gratulacje i dla pani Joanny, pana Stanisława. I myślę, że kolejne serca zabiły znowu do świętego Stanisława Kostki za pośrednictwem Radia Drogi i za przyczyną waszych działań. Tutaj pani Joanny i pana Stanisława. Tyle chciałbym jakby od siebie też dodać, bo również myślę, że i serce księdza Wojtka zabiło inaczej i moje z pewnością również. Także to wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękujemy. Przy księdza mamy tylko jeszcze prośbę o błogosławieństwo. Prosimy was dla nas tutaj w studio wirtualnym zebranych i też wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy.
To błogosławieństwo spraszamy na pana Stanisława i panią Joannę, a za ich przyczyną na wszystkich słuchaczy, tych, którzy nas słuchają. Wiem, że słuchają nas na pewno w Sosnowcu, w Mediolanie, więc pozdrawiamy tych słuchaczy w Mediolanie, w Sosnowcu. I na to błogosławieństwo spraszamy na wszystkich, którzy przez te 8 dni brali udział w naszych wspólnych modlitwach.
Księże Andrzeju, mamy jeszcze naszą Natalkę, która też była, też obsługiwała, jest z nami tutaj też wirtualnie połączona.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Oczywiście, panie Stanisławie, więc ja jestem, że tak powiem, początkującym powiem osobą, która dopiero zaprzyjaźnia się z Radiem Drogą, więc jeszcze nie znam wszystkich. Oczywiście, że dla wszystkich, którzy działają w Radiu Droga, dzięki którym talentom to radio może funkcjonować. Oczywiście, że tutaj wiadomo, że na pana Stanisława, ale za wszystkich pracowników, tych, którzy swoim sercem, wolontariatem to radio upiększają, więc tutaj oczywiście dla pani Natalii również, dla wszystkich to błogosławieństwo spraszamy.
Dziękujemy.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Ojciec Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Zostańcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Księże,
spokojnej, błogosławionej nocy.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Chciałem tylko powiedzieć, proszę księdza Andrzeja, księże też rektorze, kazania można swoje odsłuchać na stronie naszego radia.
Tak, wiemy.
Panie Stanisławie, no jest problem z tym odsłuchiwaniem.
Dlaczego? Co się stało?
Bo jest takie po prostu przeciążenie, że trudno się tam po prostu dostać na tą stronę.
Okej, to my podeślemy ekstra na MP3 kazania dla was, dobrze?
Ja po prostu tak widzę, że bardzo ludzie tam po prostu, słuchacze odsłuchują i tam jest linia przeciążona, ale
ale damy radę, damy radę. Jutro już będzie wolna z rana zaraz. Po modlitwach porannych będzie wolna linia.
Spokojnie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Wszystko dobrego. Tak, teraz drodzy słuchacze, mieliśmy właśnie, rozmawialiśmy z księdzem rektorem Wojciechem Kuczą i też z księdzem Andrzejem Milej. Tak, pani Joanno, dziękujemy tym wszystkim księżom, którzy byli, a było ich 8.
Siedmiu miało być 8, ponieważ...
pani Joanno, przepraszam, ale my mamy bardzo niewyraźny głos.
A teraz jest lepiej trochę?
Teraz jest
nie?
Troszkę lepiej, jak pani troszkę tak, skieruje w kierunku tak, właśnie mikrofonu. Tak.
Bo nie mam dzisiaj słuchawek akurat. Tak, mieliśmy było zaproszonych 8 księży. Niestety jeden odmówił, jak już mówiliśmy, z przyczyn nam niewiadomych, ale na jego miejsce właśnie jego zastępcą był właśnie ksiądz Andrzej Milej, za co mu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja może wymienię wszystkich właśnie po kolei. To był ojciec Augustyn Bazan z Polskiej Misji Katolickiej, ksiądz rektor Wojciech Kucza, ojciec Jan Soroka, Zmartwychwstaniec, nasi redaktorzy, księża redaktorzy, Łukasz Walaszek i Maciej Ciepielik, ojciec Czesław Kaszubowski, również Zmartwychwstaniec, i ksiądz Andrzej Milej, który był właściwie prawie że na początku i zakończył oktawy w sobotę 20 listopada. Ja myślę, że tutaj powinniśmy jeszcze wspomnieć o tym, że mimo pandemii i mimo tego, iż dokładnie 13 listopada wprowadzono nowe obostrzenia w kościele austriackim, przychodziło na te msze święte i modlitwy, bo nie powiedzieliśmy o tym, że po każdej mszy świętej był również był Anioł Pański i modlitwy różańcowe.
Przychodziło i to w kilku językach nawet.
I to w kilku językach, tak, w niektórych dniach jak najbardziej. W każdym razie jesteśmy bardzo zadowoleni, że również fizycznie mieliśmy wiernych, którzy bardzo chętnie przychodzili o godzinie 11:30. Nie każdy sobie może zawsze na to pozwolić, ale jednak mieliśmy pełną kaplicę. Tutaj można się śmiać, bo tutaj pełna kaplica u Stasia Kostki to jest dokładnie, jak kiedyś liczyłam krzesła, 28 krzeseł. Ale mimo wszystko, no tylu nas nie było, ale było chyba 2 czy 3 razy ponad 20 osób. Także w tych czasach jest to bardzo dużo. Oczywiście zachowywaliśmy jak najbardziej wszystkie środki ostrożności, tak jak teraz należy to robić. No i oczywiście słuchali nas też w radiu słuchacze i brali udział no tą taką, powiedzmy, z innej strony brali udział w tych mszach świętych. Słuchali nas i modlili się z nami.
Ja tu może tylko troszkę dodam, pani Joanno, bo nam się już troszkę czas tutaj pomału kurczy, dlatego że jeszcze mamy nowennę przed nowennę ku czci świętego Andrzeja Boboli, jak i też koronkę do Bożego Miłosierdzia za chwileczkę, moi drodzy. Chciałbym tylko powiedzieć, że niesamowicie zadowolony był też i ksiądz Cachel, tak, opiekun tej kaplicy, ojciec Cachel, i powiedział tak do mnie kilka razy, że...
Tak, i on był rzeczywiście bardzo, bardzo zadowolony i podkreślał to, mówi, jak z jaką niesamowitą energią i radością przychodzą ci polscy księża i odprawiają tutaj, sprawują tutaj Eucharystię. Także był bardzo zadowolony, że nam się to udało, że tutaj musimy oczywiście powiedzieć, że jak najbardziej odbywały się również msze w języku niemieckim, dzień w dzień, po kilka mszy. duszy. Także myślę, że zarówno dla niego, jak i dla nas oktawa ta była bardzo owocna i miejmy nadzieję na powtórkę w przyszłym roku i liczymy tutaj na pomoc innych księży i może zobaczymy, może uda nam się ten projekt jakoś troszeczkę rozszerzyć.
Ksiądz Andrzej tutaj wspomniał o tych miesięcznicach, tak, w każdy miesiąc mamy msze święto, była we wrześniu, była w październiku, była w listopadzie, będzie teraz prawdopodobnie 5 grudnia, to jest niedziela. O godzinie 14 zaczniemy uroczystości nasze. Chciałbym tylko jeszcze szybko powiedzieć, zanim Natalce oddam głos, bo Natalka też brała udział. Też dziękujemy jej bardzo, bardzo serdecznie. Czasami tam trochę przemarznięta, zimno było w tym dużym pokoiku, gdzie mieliśmy to mobilne nasze studio. Siedziała, czekała, troszkę tam ściszała, miksowała ten głos, aby jak najlepiej mógł się wydobyć poza właśnie poza mury tego takiej malutkiej, można powiedzieć, kapliczki. Ale chciałbym, Natalko, tobie właśnie na chwilę oddać głos, jak ty jako młoda osoba przeżyłaś te uroczystości.
Ja tak naprawdę odkrywam tę kaplicę dopiero rzeczywiście od września, tak jak zaczęliśmy te msze święte cykliczne. Wcześniej tam nie byłam, chociaż jestem w Austrii już 6 rok, to nie byłam tam nigdy wcześniej. I jakoś słowa o tym, że jest jakaś kaplica świętego Stanisława Kostki, nigdy nie wzbudzały we mnie większego zaciekawienia. Myślałam, że to jest po prostu miejsce poświęcone pod patronatem świętego Stanisława Kostki. A okazało się, że jest to miejsce szczególne, z szczególną atmosferą i rzeczywiście bardzo podobało mi się to, co powiedział ksiądz Andrzej wcześniej, że przychodząc do tej kaplicy, przychodzimy w gości do świętego Stanisława. To rzeczywiście się czuje, wchodząc do tej kaplicy, już jakby klękając przed tym pięknym obrazem. Uśmiecham się do pani Joanny, ponieważ no właśnie nie przez wszystkich ten obraz uważany jest za piękny, ale rzeczywiście ten obraz pokazuje to, co najważniejsze, to co w tej kaplicy miało miejsce. I dla mnie jest to miejsce takie niezwykłe, dlatego że może dlatego, że też jestem jeszcze młodą osobą, nieco starszą od Stanisława, ale też przyjechałam do Wiednia, żeby kontynuować naukę. I też mam czasami trudności takie związane z językiem czy czymkolwiek innym w nowym miejscu, więc cieszę się, że on jest patronem młodzieży i ludzi młodych i tak trochę czuję, że też jest moim patronem. Nie tylko dlatego, że jest patronem Radia Droga, ale też dlatego, że coraz bardziej święty Stanisław staje się mi bliski.
Dziękujemy bardzo. Chciałem tylko bardzo szybko dodać, że jest patronem naszego radia od stycznia 2019 roku. Moi drodzy, dlaczego, jak to się stało, to następnej audycji. Bardzo, bardzo ciekawa będzie następna audycja. Jest bardzo, bardzo późno, 22:53. Planowaliśmy, pani Joanno, do 22:30.
15 minut.
No nie, pół godziny było planowane. To
nawet... jak się mówi o Stasiu, to końca nigdy nie ma.
Tak, nawet się już spać nie chce.
Ale kończmy rzeczywiście, trzeba kończyć już.
Tak, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, wszystko, co się wydarzyło w kaplicy świętego Stanisława Kostki w Wiedniu przez te 8 dni i nie tylko, można oglądać, można słuchać na stronie naszego radia. Też Natalka to wszystko umieszczę. Natalko, bardzo, bardzo dziękujemy za to, co robisz. To jest naprawdę ogromna praca. Ja podesłałem Natalce dzisiaj taki bardzo krótki cytat pani Marii von Ebner-Eschenbach. A mianowicie, cechą ludzi wielkich jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie. Co panie na to?
Pani Joanno, ja już zostałam wywołana do odpowiedzi wcześniej w związku z tym cytatem, więc myślę, że teraz to pytanie jest skierowane do pani.
Ojej. Nie wiem, co odpowiedzieć. Jestem zaskoczona.
To zostawiamy bez komentarza.
Zostawiamy bez komentarza, tak, tak. Piękna poetka, notabene.
Dobrze.
Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję też za zaproszenie, za to, że mogłam uczestniczyć w tym, trochę tego przygotować i mam nadzieję, że będziemy powtarzać oktawy i nie tylko. W każdym razie co miesiąc spotykamy się u świętego Stanisława i próbujemy dalej kontynuować jego kult tutaj na tej ziemi w Wiedniu, tu gdzie spędził no ponad 3 lata.
Tak, mieliśmy dylemat, to tak na koniec, tylko już kiedy, o której godzinie miało być te msze święte, tak? Pani pamięta, jaki to dylemat był. 8, 9, w południe, wieczór, ale jakoś tak doszliśmy do porozumienia. Najlepiej to będzie ta pora południowa i księża mają wolne w południe, na przykład, no nie muszą w tym dniu obiadu jeść, ani gotować sobie. I my też połączymy to przyjemne z pożytecznym, bo i mamy po prostu w każdy dzień modlitwę różańcową w samo południe i ona właśnie wypływała, jakby ulatywała z tej kaplicy świętego Stanisława Kostki w Wiedniu.
Myślę, że to był bardzo dobry wybór właśnie od tej godziny 11:30. I chyba wszystkim się on spodobał. Bo tu nawet właściwie można przyjść na mszę świętą w czasie pory obiadowej.
Tak.
Na lunch.
Na lunch. Pani Joanno, wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. My z Natalką zostajemy, bo za chwileczkę będziemy się modlić koronką i nowenną. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy kogoś, Pani Joanno?
No na pewno całą rodzinę, mamę, brata, a wszystkich moich przyjaciół, wszystkich tych, którzy słuchają.
Można wiedzieć, gdzie mieszkają?
No mówię, to jest zwykle Italia, Polska i Austria.
No to pozdrawiam.
No od czasu do czasu. Pozdrawiamy wszystkich.
Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy. I do
dobranocy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobranoc.